Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Witają Państwa Kamil Flaszak, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik, który program przygotowywał i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Zachęcamy Państwa do udziału w naszym programie. Jak zawsze na początku przypominamy numery telefonów do nas, do studia 510-37-36, numer czujny 510-37-32, czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Cały stół jest w tej chwili pokryty mailami od Państwa. Bardzo dziękujemy i cieszymy się za takie zainteresowanie i dużo informacji i pewnie Państwo się domyślają. Chcieliśmy trochę uniknąć tego tematu, bo to brzmi jak dobrze znany refren, czyli ulewy i to, że woda, wiadomo, po ulewach takich intensywnych miejscami się zbiera. W Szczecinie nie było tragedii, w każdym razie nie odebraliśmy dużo telefonów, tych zarejestrowanych pod czujnym numerem, które by opowiadały o jakichś mocnych zalaniach niektórych miejsc, nawet Derdowskiego jakoś dało się przejechać. Mieliśmy stamtąd sygnały rano, że wprawdzie jest potężna kałuża, no ale można, jeden pas był wolny, więc no nie było tragedii. Z północnych części Szczecina jeszcze mieliśmy jeden sygnał, ale to na osiedlu zamkniętym przy ulicy Flaminga był taki mail informujący, że tam zalało, ale prosimy o więcej informacji, bo wygląda na to, że to osiedle i te budynki przy ulicy Flaminga to jest osiedle zamknięte. Nie jesteśmy pewni. I czy ta droga jest gminna, czy też to jest droga należąca do wspólnoty mieszkańców. A więc chyba Szczecin jakoś przeżył te ulewy, natomiast poza Szczecinem, w gminach ościennych, zwłaszcza w Dobrej, a konkretnie w Dołujach, zalało i to mocno, bardzo mocno. Proszę zobaczyć, zdjęcia są na naszej stronie internetowej i tak jak powiedziałem, chcieliśmy tego uniknąć, ale nie unikniemy i będzie gmina Dobra z nami rozmawiała na temat tych zalań i co się da zrobić w przyszłości, bo to są drogi gminne, a ludzie stamtąd skarżyli się, że nie tylko droga jest zalana, że nie da się nią ani przejechać, ani przejść, ale również ta woda spływa z tej drogi i zalewa posesję. To jeden z tematów. Później znów wybierzemy się nad jezioro Miedwie. To jest historia, która się ciągnie już od czerwca, jak dobrze sobie przypominam. Tam pewien przedsiębiorca umówił się z Wodami Polskimi, że będzie stał pomost. No, nie ma w tym nic złego, pomost stoi, ale w pewnym momencie do tego pomostu został dobudowany, czy też przybił taki budyneczek, w którym właściwie nie bardzo wiadomo, co się dzieje. Ale ten budyneczek to już jest jednostka pływająca. Skoro to jest jednostka pływająca, to pomost już nie jest pomostem, ale przystanią. Wody Polskie zareagowały i powiedziały przedsiębiorcy: proszę pana, ale umawialiśmy się na pomost. Tymczasem pan zrobił z tego pomostu przystań, bo ta jednostka stoi przy pomoście. Zatem pan co zrobił? O tym wczoraj opowiadał nasz słuchacz, że po prostu tę jednostkę przestawił trochę w inne miejsce i będziemy mieli komentarz Wód Polskich na ten temat. Co dalej? Także porozmawiamy o pieczy zastępczej, o rodzinach zawodowych, które się zajmują opieką nad dziećmi, które takiej opieki bardzo wymagają. Jest duży problem w Szczecinie, ponieważ takich rodzin brakuje i na ostatniej sesji Rady Miasta została przegłosowana podwyżki wynagrodzeń dla tych rodzin. To dobry krok w dobrym kierunku. Wszystkie opcje znajdujące się w szczecińskiej Radzie Miasta oczywiście były za, ale prawdopodobnie to dopiero początek, to dopiero pierwszy krok, ponieważ niektórzy radni zauważyli, że no zaraz, dobrze, zrobiliśmy, są podwyżki, ale w innych miastach, w innych gminach te wynagrodzenia dla tych rodzin zastępczych są znacznie wyższe, a zatem oczekujemy kolejnych działań. Takie są plany na dzisiaj. Na początek sygnał od naszego słuchacza, że nasz sygnał nie jest za mocny.
Witam, czujny słuchacz z tej strony. Dzwonię z takim zapytaniem, czy może Radio Szczecin orientuje się, dlaczego radio analogowe w samochodzie zaczęło gorzej odbierać, bo ogólnie nie tylko w jednym samochodzie to zauważyłem, ale i w dużym, i pytałem kolegów i u nich jest to samo. Myśleli, że po prostu im się anteny popsuły albo odbiorniki, czyli coś jest na rzeczy.
No i sprawdziliśmy natychmiast u naszych ludzi od techniki i rzeczywiście były awarie, krótkotrwałe, ale były, na nadajniku na Warszawie, a to jest częstotliwość 94,4, ale te awarie już zostały usunięte, więc sygnał powinien być ten analogowy, powinien być mocny. Pan Henryk do nas zatelefonował w sprawie Derdowskiego, jak sądzę. Tak, dzień dobry,
dzień
panie.
Dobry.
Witam.
Dzień dobry, Henryk z tej strony, taksówkarz.
Witam.
Proszę pana, chciałem sprostować pana wypowiedź poprzednią, bo jechałem dzisiaj z pasażerami 5:20 i nie dało się jechać prosto, dlatego że cała policja na kogutach i musieliśmy jechać, zawrócić i po prostu...
Ale to z powodu zalania, tak?
Z powodu zalania, oczywiście. Może to pan ma wcześniejsze informacje, że tam może to była, nie wiem...
Z tego, co pamiętam, to był telefon zarejestrowany koło godziny 7:00 i tam już była informacja, że...
To o 7:00 tak, to już inna bajka, panie redaktorze. Ale 5:20 było zalane,
tak.
I faktycznie z daleka było widać, tej wody było masa, cała masa i policja nie puszczała samochodu. Także było nieprzejezdne jak zwykle.
A pan jechał od strony Taczaka 26 kwietnia, tak?
Tak.
I policja, a policja gdzie była? Bo chciałem pochwalić policjantów, że tam stanęli.
Policja, no tak, żebyśmy mogli jeszcze zawrócić. Zaraz.
Dobrze.
Przed CPN-em, tak, o. Jadąc od Taczaka, przed CPN-em panowie policjanci stali na kogutach i musieliśmy jechać albo Zielonogórską, albo przez Santowską. Także, no...
No to brawo dla policji. 5:00 rano, prawda? Interwencja.
Policji, tak, ale tak. Dla wodociągów innych wód polskich to...
A propos wodociągów, to panie Henryku, wczoraj pani Hanna Pieczyńska ze Zwiku była i mówiła, to Derdowskiego, no to trzeba przyznać, że trudny temat to jest, ale są pewne pomysły, żeby tę wodę z Derdowskiego odprowadzić do Jeziorka Słonecznego. Wszyscy by na tym skorzystali.
Jeziorko... Tylko kiedy za ile?
Kiedy za ile, a jeszcze formalności są potrzebne, bo tu także wody miasto, wody polskie...
Tak jest,
tak jest.
Dobra, pozdrowienia dla wszystkich.
Ale jest pewna perspektywa. Pan Henryk, dziękuję bardzo. Pozdrawiam i do usłyszenia. No, my jesteśmy bardzo skromni. Czas reakcji mam na myśli, ale pochwały lubimy.
A dzień dobry, Janusz z tej strony. 2 tygodnie temu zgłaszałem wam, że ulica Górkiego jest pozbawiona wszelkich znaków drogowych, poziomych, czyli przejścia, linie ciągłe i linie przerwane. I o dziwo, parę dni temu jechałem i patrzę, zaczynają malować. Jeżeli to dzięki wam to nastąpiło, to chciałbym wam bardzo podziękować, bo teraz przynajmniej wiadomo, gdzie jest przejście dla pieszych, który pas jest prawy, który pas lewy, gdzie jest podwójna ciągła, gdzie nie można wyprzedzać, bo przedtem to była wolna Amerykanka. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy za ten sygnał. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Jeszcze dzisiaj zarejestrowany telefon. Chodzi o teatr i zachowanie widzów w teatrze.
Cześć, Kasia z tej strony. Drogie radio, za waszym pośrednictwem chciałabym zaapelować do wszystkich, którzy chodzą do teatru. Fantastycznie, że chodzicie, ale wyłączajcie telefony w trakcie spektakli, bo wczoraj właśnie w teatrze, nie wiem dlaczego, ale co najmniej 10 osób w różnych momentach po prostu wyciągało te dzwoniące telefony i przychodzące z różnymi powiadomieniami, a szczytem już było wyciągnięcie telefonu, który odzywał się, połączenie GPS zostało właśnie zerwane. Kochamy teatr, ale szanujmy też czas, który nam aktorzy poświęcają. Pozdrowienia, miłego dnia.
Dziękujemy bardzo, proszę pani. No powiem, że oblałem się rumieńcem, kiedy posłuchałem tego telefonu. Nie dlatego, że mój telefon odezwał się w teatrze, tylko dlatego, że już nie pamiętam, kiedy w teatrze byłem. Muszę nadrobić zaległości. Tak, wyłączamy koniecznie telefony w teatrze i w filharmonii. I jeszcze pan Maciej do nas zatelefonował. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. No ja tu w sprawie drogi numer 114, to jest droga wojewódzka między Policami a Nowym Warpnem i tu na wysokości zakładów chemicznych kałuża wody jeszcze potężna sobie stoi.
Do tej pory.
Aha. Do tej pory ścieżka rowerowa jest zalana, także tam tylko kajakiem, a nie rowerem. No problem jest w tym, że droga była niedawno remontowana, ale została całkowicie zaniedbana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wszystkie rowy meliorycyjne, czy tam rynsztoki przyjezdni, jakie są zarośnięte trawą, nieczyszczone kompletnie, przez to ta woda stoi. Także ewidentny błąd Zarządu Dróg Wojewódzkich i nie ma
żadnego. To my zadzwonimy, panie Macieju, do Zarządu Dróg w Koszalinie i zapytamy o tę drogę. Tak?
Dzięki, śliczne.
Dzięki wielkie, pan Maciej. 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Gdzie jeszcze zalało? No dobrze, niech będzie. Jeżeli państwo widzą, to proszę o telefony i informacje. W ostatnich czasach reakcji mówiliśmy o podręcznikach, rozmawialiśmy z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ponieważ mamy sygnały, mieliśmy sygnały od rodziców dzieci, które już chodzą do szkół ponadpodstawowych, że podręczniki, które jeszcze aktualne były 2 lata temu, już nie są aktualne. I trzeba kupować nowe, a to nie są małe pieniądze. Jeden podręcznik 45-50 zł, mówię o nowych, ale skoro tamte są nieaktualne sprzed 2 lat, to tylko nowe wchodzą w grę. Prawda. No i kuratorium mówiło, że jest przepis mówiący o tym, że 3 lata musi być taki podręcznik używany, no chyba, że zmieni się coś w podstawie programowej i będzie to istotna zmiana. No i nie da rady inaczej, jak tylko wymienić ten podręcznik. Były zmiany programowe, ale kuratorium oświaty powiedziało, że one nie były aż takie istotne. Było niewielkie uszczuplenie podstaw programowych niektórych przedmiotów i spokojnie można byłoby wykorzystywać te dawniejsze podręczniki jeszcze sprzed 2 lat. O tym mówiliśmy w czasie reakcji i mówiliśmy, że to nie mały wydatek, bo komplet podręczników do klasy szkoły ponadpodstawowej kosztuje około 600 zł. Komplet, a nawet i więcej. No i przykry komentarz w tej sprawie.
Pan prowadzący ubolewa nad cenami książek dla uczniów. Twierdzi, że taki komplet to może kosztować nawet 600 zł, ale takie książki za 600 zł, przypuśćmy, to się kupuje raz w roku, a co miesiąc dostaje się na dzieciaka 800 zł. I te 800 zł są właśnie na takie potrzeby, na takie cele, chociaż kiedyś tego w ogóle nie było, na książki, a nie na piwo i papierosy.
Pozostawiam bez komentarza. No dobrze, 510, 37 i 36 numer do nas. Jeżeli państwo chcą skomentować, to prosimy. Oczywiście 32 to jest numer czujny, także można. Można także napisać czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz wracamy do szkoły podstawowej, a konkretnie szkoły numer 14. Stamtąd otrzymaliśmy mail, że są kłopoty z parkowaniem. Wcześniej dostępny był, chociaż tam stoi znak zakazu. No ale życiowe sprawy, dowożenie dzieci samochodem, małych dzieci zwłaszcza. Sytuacji, kiedy a szkoła numer 14 jest przy ulicy Strzałowskiej, niedaleko Centrum Onkologicznego, i tam naprawdę sprawdzaliśmy na mapie i szukaliśmy jakiegoś miejsca, gdzie można samochód bezpiecznie postawić, no nie ma. No nie ma tam miejsc parkingowych, jest brak. Taki mocno odczuwalny brak. Niedaleko tej szkoły nie ma właściwie gdzie, nie ma takiej możliwości, żeby zaparkować samochód, odprowadzić dziecko czy odebrać dziecko, więc do tej pory wcześniej rodzice korzystali z tego niewielkiego parkingu. Wprawdzie znak był, ale wszyscy przymykali na to oko, bo wiadomo, trzeba dziecko odebrać, trzeba dziecko zawieźć. Ale od pewnego czasu, i to tak od 1 września, już takiej możliwości nie ma, ponieważ stanęła policja tam, jak właśnie w mailu opowiadała nam słuchaczka, stanęła policja i nie pozwala już wjeżdżać na ten mały parking, no bo stoi znak. Dzwoniliśmy do szkoły podstawowej numer 14. Pani dyrektor powiedziała nam, że to jest akcja pod tytułem Bezpieczna Szkoła. No i że policja w ramach tej akcji właśnie takie działania prowadziła. Napisaliśmy także do miasta z prośbą o komentarz, bo tam jest takie miejsce należące do miasta, które można byłoby wygospodarować i zrobić jakiś taki chwilowy parking dla tych rodziców, którzy przywożą dzieci. I cały czas w poniedziałek już napisaliśmy, czekamy na odpowiedź. I telefon z komentarzem naszego słuchacza.
Dzień dobry, jestem rodzicem dziecka ze szkoły podstawowej numer 14 i chciałbym państwu opowiedzieć o problemie dotyczącym parkowania przy szkole numer 14 w Szczecinie na ulicy Strzałowskiej. Gdy była poprzednia pani dyrektor, problemy z parkingiem również były, ale nie było nigdy wprowadzonych jakichkolwiek zakazów. Znak, który stał, był, oczywiście owszem, od wielu lat postawiony, ale nigdy pani dyrektor nie interweniowała usłusznie. A nowa pani dyrektor w tym roku stwierdziła, że poinformuje o tym służby. Więc od kilku dni na wjeździe stał funkcjonariusz policji, który nie wpuszczał nikogo na ten malutki parking, nawet jeśli przyjechała to mama z dzieckiem 5-letnim, 6-letnim, bo chciałbym Państwu nadmienić, iż tam jest także przyszkolny punkt przedszkolny, więc tam chodzą dzieci, które mają 5 lat. Więc nie wyobrażam sobie tego, żeby mama z dzieckiem 5-letnim, które ma zaprowadzić do przedszkola, zatrzymywała się przy szpitalu onkologicznym i maszerowała do takiego przedszkola. Rodzice pisali do Urzędu Miasta prośbę o stworzenie parkingu przed wjazdem do szkoły po lewej stronie, gdyż jest tam zieleniec. Ta działka, którą sprawdzałem na planie zagospodarowania przestrzennego, jest we władaniu miasta, więc może, żeby podzielić zakaz wjazdu plus dobro dzieci, usypać troszeczkę kruszywa, zrobić podjazd. Już nie chodzi o dzieci starsze, chodzi o te najmłodsze, o które powinniśmy jak najbardziej dbać.
Dziękujemy za komentarz. Jeszcze tylko przypomnę do pani Marty Kufel z Biura Prasowego Urzędu Miasta w sprawie tej szkoły i w sprawie parkingu. Wysłaliśmy maila z pytaniem w poniedziałek. Czekamy na odpowiedź. Jeżeli chodzi o bezpieczną szkołę, dlaczego tam się pojawiła policja? Pan sugeruje, że coś z tym wspólnego miała dyrekcja szkoły. Tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że jest prowadzona przez policję akcja Bezpieczna Szkoła, o czym policja informuje na swojej stronie internetowej. Koniec wakacji to tradycyjnie czas powrotu do szkół i wzmożonego ruchu w rejonach placówek oświatowych, aby zapewnić najmłodszym mieszkańcom Szczecina maksymalne bezpieczeństwo. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, podobnie jak policjanci w całym kraju, rozpoczęli intensywne działania informacyjno-edukacyjne pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Przez cały wrzesień będziemy czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w drodze, na lekcje i z powrotem. Wraz z pierwszym dzwonkiem na ulicę w pobliżu szczecińskich szkół i przedszkoli wyjechało więcej patroli policji. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły to nasza wspólna sprawa. Także dzwoniliśmy na policję, żeby zapytać konkretnie o tę szkołę. Czy ta interwencja policji to pilnowanie tego znaku, żeby tam nikt nie wjechał? No to rzeczywiście w szerszej perspektywie całego otoczenia tej szkoły, ulicy Strzałowskiej, gdzie nie ma gdzie postawić samochodu, rzeczywiście poprawia bezpieczeństwo. Pan Paweł Malinowski jest z nami, zastępca wójta gminy Dobra. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam państwa, pozdrawiam mieszkańców.
Panie Pawle, nie czekając zbyt długo, zaczniemy od telefonu zarejestrowanego pod naszym czujnym numerem Dołuje i ulica Bociania.
Dzwonię z Dołu i z ulicy Bociana. Chciałabym prosić o pomoc. Jesteśmy notorycznie zalewani przez wodę z drogi gminnej, która wlewa się do nas na posesję po jakichkolwiek opadach deszczu. Mieszkamy tam 15 lat. Gmina od 15 lat nie zrobiła kanalizacji deszczowej na swojej drodze. Jedyną rzeczą, którą uzyskaliśmy po zmianie władzy, jest to, że przyjeżdża firma, która wypompowuje wodę z drogi, ale zanim to nastąpi, my już zostajemy zalani. Mamy też problem z dojazdem do posesji, w ogóle z wydostaniem się, jak jest droga zalana. Nie mówiąc o tym, że dzieci też nie mogą normalnie chodzić na autobus, chociażby wyjść z domu, bo wiecznie mamy zalaną posesję.
Te zdjęcie jest na naszej stronie internetowej. Jeszcze mail. Dzień dobry. Piszę do Państwa w sprawie ulicy Bociana w Dołujach. Jest to droga publiczna, gminna, która notorycznie jest zalewana przez wody opadowe. Ulica Bociana w Dołujach, wskazana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ulica dojazdowa do naszej nieruchomości, stanowi jedyny dojazd drogą publiczną. Stan drogi uniemożliwia jakikolwiek przejazd, ponieważ na wysokości działek od 297 do 298 brak jest utwardzenia terenu, a jego ukształtowanie sprawia, że w obniżonym miejscu zbiera się woda. I jeszcze jeden mail. Zwracam się do Państwa z prośbą o interwencję w sprawie wieloletniego problemu zalewania drogi gminnej, przy której mieszkam. Sytuacja ta jest wyjątkowo uciążliwa. Po intensywnych opadach woda z drogi spływa na posesję mieszkańców, zalewając nas. Utrudniony jest również przejazd drogą. Obawiam się, że nie jest to jedynie woda opadowa. Istnieje realne ryzyko, że wraz z wodą wybija również kanalizacja, co dodatkowo stwarza zagrożenie sanitarne. To także ulica Bociana. Panie Pawle, Dobrze, no to jest droga gminna.
Problem jest znany już od kilkunastu lat. Ja powiem szczerze, no z racji tego, że też jestem strażakiem OSP, sam uczestniczyłem w wypompowywaniu wody z ulicy Bociana jako strażak, więc jak najbardziej potwierdzam, że ten
ale
problem
teraz, dzisiejszej
tam.
Nocy, tak?
Nie, nie, dzisiejszej nocy akurat działaliśmy, nadzorowaliśmy całość działań na terenie gminy, dlatego że wczoraj no spodziewaliśmy się, że ta noc będzie trudna, więc zarządzanie kryzysowe i nasze trzy jednostki OSP postawiliśmy na nogi, no bo prognozy wskazywały na to, że to tak. będzie ciężka noc, no i rzeczywiście potwierdziło się, bo mieliśmy pompowanie i na Bociana, i na Czapli, mieliśmy pompowanie też w Mierzynie na ulicy Zeusa, w Oczkowie też były zalania, zresztą no, podobnie jak Szczecin, tak samo my, no a z racji tego, że no, wiemy, gdzie występuje największy problem na terenie gminy, jeżeli chodzi o prowadzenie wód opadowych, no to już spodziewaliśmy się, że w tych miejscach te problemy będą występowały. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Bociana akurat, to tutaj po zmianie władzy, poprzednia władza jakby rzeczywiście tutaj nie podjęła jeszcze działań, natomiast jedną z pierwszych decyzji pani wójt Magdaleny Zagrodzkiej było rozpoczęcie odwodnienia ulicy Bociana. I pierwszy etap odwodnienia ulicy Bociana został wykonany i rzeczywiście dzisiaj mogliśmy to zobaczyć, że na tym fragmencie tej wody nie było. Natomiast tam jest wprowadzona bardzo potężna po sąsiedzku inwestycja na osiedlu pod Dębami, związana z dużym zbiornikiem retencyjnym, który gmina ma przejąć. Ten zbiornik retencyjny już został zgłoszony do nadzoru budowlanego w ramach odbiorów. Mamy nadzieję, że no bo mamy tam pewne zastrzeżenia co do wykonania, w ciągu kilku miesięcy zostanie to wykonane i wówczas będziemy mogli przeprowadzić odwodnienie całej ulicy Bociana, bo jakby tam koncepcję odwodnienia ulicy Bociana mamy. Tam zresztą niestety Kościno to jest bardziej złożony problem, bo tam właśnie ulica Czapli i też inne ulice przylegające, ale też kochani, no musimy mieć świadomość jednej rzeczy. Tam wydawano warunki zabudowy oraz tworzono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na zbiornikach wodnych. Te zbiorniki zostały zasypane. Tam były pola, tam były dreny, które prowadziły do tych zbiorników wodnych, więc niestety przez taką chaotyczną gospodarkę odprowadzania wód opadowych i tak naprawdę zniszczenie tych melioracji, które tam były, no stworzono wiele miejsc, w których występują te problemy z odprowadzaniem wód opadowych, to bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli woda drenami na polach spływała do tych zbiorników wodnych, które zostały zasypane, no to w tej chwili ta woda gdzieś musi mieć to swoje ujście, tak więc ulica Bociana jest jednym z naszych priorytetów. Mamy
panie
nadzieję,
Pawele,
że...
przepraszam, bo ja teraz patrzę na mapę, widzę osiedle Dębowe, one tak się nazywa, nie widzę jeszcze, dokładnie. Gdzie ewentualnie mógłby być ten zbiornik retencyjny.
Ten zbiornik jest zbudowany. Dzisiaj, bo dzisiaj
tak?
też niezależnie jakby
okay. A jak zostanie
sytuacji...
ta woda odprowadzona z ulicy Bociana?
Tak, już tylko dokończę jakby ten wątek. Dzisiaj jakby niezależnie od tej sytuacji związanej z zalaniem gminy, to też mieliśmy zaplanowany objazd władz gminy z radnymi wszystkich głównych inwestycji. Jednym z tych głównych inwestycji realizowanych jest właśnie ten zbiornik. Ten zbiornik już jest wykonany, on jest zgłoszony do odbioru. Na mapie czy na Google pewnie go jeszcze nie ma, no bo na pewno nie jest to zaktualizowane, natomiast fizycznie on już jest. On w tej chwili trwają jakby jego odbiory. I od ulicy Bociana, tam jak spojrzy pan na mapę, jest droga w kierunku tego osiedla i tam tą drogą będzie przeprowadzana, znaczy już jest przeprowadzana ta część instalacji, która odwadnia środkową część ulicy Bociana, ale ta część, która była zalana, czyli ta pierwsza, dopiero będzie mogła być podłączona wtedy, kiedy my już ten zbiornik odbierzemy i wtedy będziemy mogli kontynuować tą inwestycję. Więc tutaj już tak, dla części mieszkańców ulicy Bociana problem rozwiązaliśmy. No niestety jakby bez podłączenia do tego zbiornika i odebrania tego zbiornika nie mogliśmy realizować kolejnych etapów. Więc mamy nadzieję, że to jest kwestia miesięcy zakończenia poprawek przy odbiorze tego zbiornika, który jest już gotowy. On mówi, on fizycznie jest zbudowany. Dzisiaj z radnymi byliśmy. Tutaj radni też wrzucali zdjęcia na profil gminny, więc jakby zdjęcie tego istniejącego już zbiornika można zobaczyć. I teraz, jak jest ten zbiornik, to teraz będzie można odprowadzać z kolejnych ulic Kościna wody opadowe właśnie w kierunku tego zbiornika retencyjnego.
To jeszcze zapytam. Na Bociana jest kanalizacja, bo tutaj słuchacze...
Na Bociana jest kanalizacja, dlatego też powiedzmy, ta kanalizacja na szczęście nie przelewa, w sensie takim, że ona bardziej...
Mówimy oczywiście o sanitarnej, tak?
Tak. Nadmiar wód opadowych tą kanalizacją schodził. Nawet takie sytuacje nadzwyczajne, jak strażacy mieli gdzie odprowadzać tej wody, no to wiemy, że odprowadzali do tej kanalizacji, ponieważ ona nie była przepełniona i to im troszeczkę pozwalało. Natomiast jakby nie ma tam w tej chwili zagrożenia takiego, że ta kanalizacja mogłaby wypłynąć, czy w jakiś sposób dostać się do tych wód, które są wodami opadowymi zalegającymi na ulicy Bociana. Ale powiem tak, no ja byłem na Bociana godzinę temu. Tam strażacy cały czas pompują i w tej chwili już jest, można powiedzieć, przejezdność i tam są takie już ostatnie zastoiska wody wypompowywane i od razu tutaj straż relokujemy do kolejnych lokalizacji na terenie gminy, gdzie potrzebne jest właśnie wypompowywanie wód. No bo niestety, no ta dzisiejsza noc zgodnie z zapowiedziami...
No zapowiedzi się sprawdziły tak w 100%. To trudno było zasnąć.
No my też jakby komunikowaliśmy, dlatego też postawiliśmy służby w gotowość. No widać, że te zapowiedzi meteorologiczne były bardzo dokładne, no bo ta kumulacja ma być o godzinie 2:00 i rzeczywiście o 2:00 zawyły u nas syreny i wozy strażackie ruszyły z pomocą dla mieszkańców. No też ruszył od razu Poldek, też właśnie przedsiębiorstwo kanalizacyjne przypompowywało. No także niestety ucierpiał nasz urząd. Mój gabinet też został zalany właśnie w wyniku tutaj tych problemów, które mamy z wieloletnim, można powiedzieć, zaniedbaniem, jeżeli chodzi o prowadzenie wód opadowych na terenie gminy Dobra. Trudno, żebyśmy to wszystko zrobili w kilka miesięcy, czy nawet w rok, więc tutaj prosimy jakby mieszkańców o odrobinę cierpliwości, bo to wszystko wymaga i nakładów finansowych, i działań projektowych, ale jakby mamy świadomość i chociażby nawet ta ulica Bociana, o której teraz mówimy, jest jednym z takich naszych priorytetów i myślę, że w niedługim czasie ten problem będzie całkowicie rozwiązany, a już częściowo na szczęście jest rozwiązany.
Pan Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra. Dziękuję bardzo, panie Pawle.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa. Pozdrawiam mieszkańców gminy Dobra.
510-37-36 numer do studia, 32 numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Teraz naszym gościem jest pan Marek Synowiecki, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzień dobry ponownie, panie Marku, witamy w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I ponownie ten sam temat.
I ponownie który ten to sam już sam odcinek który, tej radionoweli?
Który to już raz?
No nie 1145 wiem, albo tak. Może kolejne.
Zobaczymy, czy nie będzie nawet dalszych odcinków, jeżeli ten problem nie zostanie rozwiązany, bo no, my jesteśmy uparci i konsekwentni, panie Marku.
To znaczy, że w czasie reakcji jeszcze będziecie mieli co robić.
Dobrze, to w takim razie o co chodzi teraz? To państwu króciutko tylko opowiem. Chodzi o pomost, który stoi na jeziorze Miedwie. Od promenady ten pomost, no tak, widoczny jest od promenady. Jeżeli państwo są na promenadzie, będą albo pamiętają, jak ona wygląda, to nad tym pomostem, nie wiem czy teraz, ale kiedyś wisiał taki plakat, taki baner, takie ogłoszenie, reklama, że to jest ośrodek piwny. Na pomoście się nazywa i zapraszamy. No i pomost był uzgodniony, to znaczy właściciel tego pomostu, czy też dzierżawca tego pomostu uzgodnił z Wodami Polskimi, że on może tam stać, a Wody Polskie wyraziły na to zgodę. No ale w pewnym momencie właściciel, czy też dzierżawca tego obiektu postawił koło tego pomostu obiekt pływający. Duży taki obiekt pływający, chyba 9 metrów długości, kilka metrów szerokości, w którym nie wiadomo co się dzieje, może pan Marek będzie wiedział, ale w momencie kiedy ten obiekt pływający stanął przy pomoście, to pomost już przestał być pomostem, a stał się przystanią, a na to się nie umawialiście.
Tutaj narrator może postawić kropkę, teraz moja kolej.
Proszę.
I właśnie chcę zauważyć, że w sprawie spornego pomostu nad Miedwiem, który wbrew umowie zawartej z Wodami Polskimi pełnił funkcję przystani, jest jednak malutki postęp. Podkreślam malutki. Po kontroli, która potwierdziła, że właścicielka pomostu przepisy prawa wodnego potraktowała zbyt swobodnie, zażądaliśmy, by pomost był wykorzystywany zgodnie z zawartą umową, to znaczy był bez przycumowania platformy pływającej. Można powiedzieć, że z formalnego punktu widzenia nasze żądania zostały spełnione. Platformę odcumowano od pomostu, a przy wejściu umieszczono tablicę z zakazem cumowania wszelkich jednostek pływających, oczywiście na nasz wniosek. Jednak bierzemy pod uwagę docierające także i do nas sygnały, że Platforma już nie przy Pomoście, ale znalazła się nieco dalej, za pobliskim Trzcinowiskiem i oczywiście nadal jest widoczna ku niezadowoleniu części mieszkańców. I teraz sadzi tej część kolejna. Wyjaśniamy, czy Platforma może swobodnie cymować w tym innym miejscu. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez starostwo powiatowe w Stargardzie, Platforma została formalnie zarejestrowana, uzyskując status jednostki pływającej. We wniosku o rejestrację właściciel Platformy jako port macierzysty miał podobno wskazać marinę w Zieleniewie. Tymczasem, jak wiemy, cumowała przy Pomoście w Morzyczynie, a teraz trochę dalej. Podczas naszej kontroli rejestracja Platformy pływającej była w toku, dlatego wystąpimy do właściciela jednostki z wezwaniem, aby przedstawił konkretną lokalizację portu macierzystego i przy okazji zechciał pokazać, czy to umowę, czy zezwolenie albo zgodę na stały postój w wyznaczonym miejscu. Ma to, podkreślam, znaczenie dla sprawy, bo jeśli potwierdzimy, że portem macierzystym dla Platformy pływającej jest Marina w Zieleniewie, zasadne będzie pytanie, co jednostka robi teraz, kilka metrów dalej, za pomostem i przy Trzcinowisku. Zatem, jak pan słyszy, sprawa jest rozwojowa.
To jak wóz drzymały normalnie. Panie Marku.
Także szykują się kolejne
szykuje się
tej sali.
Szykuje się ciąg dalszy tej zabawy.
Faktem jest natomiast, że Platforma została zarejestrowana, a w takiej sytuacji zgodnie z przepisami prawa wodnego każdemu, kto ma legalnie zarejestrowaną jednostkę pływającą, przysługuje prawo do powszechnego korzystania z wód. Czyli może sobie pływać, cumować. Teraz tylko trzeba wyjaśnić, czy ona tam cumuje na stałe, czy czasowo, czy ona chce odpłynąć, czy przepłynąć, czy zawinąć do Mariny w Zieleniwie. I to oczywiście będzie należało do naszych obowiązków. Bardzo troskliwie się będzie zajmować tą Platformą i całym otoczeniem Platformy w Zieleniewie i w Morzyczynie.
I tutaj jest, Bacha, wiadomo, jeszcze... wiadomo, bo na Platformie jest obiekt ze ścianami i dachem.
Ale do tego przejdę za chwileczkę. Jak wiadomo, obecność tej Platformy budzi kontrowersje natury estetycznej. Niestety prawo wodne nie sankcjonuje kwestii estetyki wyglądu, a jednak tutaj też jest ważna informacja. Taką rolę może uwzględniać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. I tutaj zadaliśmy sobie trud, żeby ustalić, na terenie jakiej gminy sumuje ta Platforma teraz za tym Trzcinowiskiem. Okazuje się, że nie na terenie gminy Kogolanka, tylko w obrębie wierzchląt gminy wiejskiej Stargard. I jak nam wiadomo, gmina Stargard pracuje nad przyjęciem nowego planu ogólnego i nie jest wykluczone, że również i my przekażemy gminie informacje o estetycznych problemach z Platformą i może uda się je rozwiązać, wprowadzając stosowne regulacje do planu. Mhm. Jeszcze uprzedzając pańskie pytanie, chcę się odnieść do kwestii potencjalnego albo domniemanego zanieczyszczania jeziora przez właściciela Platformy.
Bo nie widać, coś dzieje się w środku tego obiektu.
Właśnie.
O to pytają ludzie.
My podczas kontroli zadaliśmy trud zlustrowania wnętrza Platformy. Wskazano nam i zobaczyliśmy na własne oczy, że na pokładzie jest WC w systemie obiegu zamkniętego, a ścieki ze zbiornika, jak zarzekała się właścicielka, opróżniane są w Marinie w Zieleniewie. Na obecnym etapie sprawy pozostaje nam wierzyć właścicielom i nie zamierzamy ukrywać się z aparatem w Trzcinowisku, by dokumentować, w jaki sposób właściciel korzysta z WC na swojej Platformie.
Dobrze, panie Marku, przepraszam, mogę zrobić pauzę?
Tak jest, bardzo proszę.
Bo to jest do sprawdzenia. Tak jak sprawdzają szamba, zbiorniki bezodpływowe, mówiąc delikatnie, na przykład Straż Gminna, i przychodzi i pokaż rachunki. Takie opróżnianie takiego zbiornika z toalety turystycznej czy tego, no powinno być jakoś udokumentowane, bo za to się płaci.
Panie redaktorze,
i
ja
to można
tak,
sprawdzić.
Chcę pana dołączyć do współpracy nad sprawą w takim razie.
Dobrze, to ja będę dołączał tutaj z perspektywy czasu reakcji, tak? I wygląda na to, że ten serial będzie kontynuowany, bo widzę...
Ale jest jeszcze jedna kwestia, którą podnosi mieszkaniec, bo tam była kwestia jeszcze kłódki na bramce do tego pomostu. Jeśli chodzi o kwestię zamknięcia dostępu na ten pomost, okazało się, że właścicielka ma do tego prawo, ponieważ jest to prywatny obiekt. Gdyby grodziła dostęp do linii brzegu jeziora, byłby powód do interwencji, a bramka zamyka tymczasem jedynie wejście na pomost, czyli właścicielka akurat w tym momencie jest na swoim prawie.
Tak jak państwo słyszą, pewnie będą kolejne odcinki. tego serialu pan Marek Synowiecki, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, był naszym gościem. Panie Marku, bardzo panu dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Za tę atrakcyjną opowieść. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia, 32 na końcu. Numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Na krótko wrócimy do Szczecina, ponieważ zadaliśmy pytanie, właściwie nasza słuchaczka zadała pytanie. Dnia 9 września, godzina 15.48 w autobusie linii 67, numer boczny 2200, jadąc w kierunku Karola Miarki, kierowca włączył ogrzewanie. Na zewnątrz było blisko 30 stopni. Podeszłam i poprosiłam, żeby włączył klimatyzację chłodzącą. Okazało się, że kierowca był bardzo niegrzeczny i niesympatyczny. Powiedział, że jak mi za gorąco, to mogę wysiąść. I otworzył mi demonstracyjnie drzwi. Ta bulwersująca opowieść została skierowana do pana Wojciecha Jachima, który jest rzecznikiem Spadombie. Pan Wojciech Jachim nam odpowiedział, że no sprawdzanie w tej chwili trwa, wiadomo, trzeba monitoring, bo tutaj dane są bardzo precyzyjne podane tego autobusu. Sprawdzany jest monitoring, wszystko, żeby ustalić, jak było z perspektywy tego autobusu, i pan Wojciech Jakim odpisał nam tymczasowo: spróbujemy sprawdzić, ale mam wątpliwości co do wiarygodności autorki. ChatGPT na pytanie, jaka była temperatura 9 września o godzinie 16, odpowiedział, że 23 stopnie Celsjusza. Ja sprawdzałem na portalach pogodowych, takie, które pokazują historię. Było tam różnie na nich, ale około 27 również znalazłem taką podpowiedź, czyli do 30, jak napisała słuchaczka, by się zgadzało. Ale dobrze, nie będziemy się spierać na ten temat. Teraz z nami kolejni goście. Pani Ewa Jasińska, radna Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Komisji do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej. Dzień dobry pani Ewo, ponownie w czasie reakcji witamy.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. I pan Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, członek tejże komisji. Dzień dobry panie Krzysztofie, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
Najpierw sukces, dobra informacja, że zawodowe rodziny zastępcze w Szczecinie będą zarabiały więcej, i krótko informacje na ten temat poprosimy od pani Ewy.
Tak, dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka przewidujemy wynagrodzenie miesięczne minimum 6 tysięcy złotych brutto podstawowe, dla rodzin specjalistycznych 6,5 tysiąca złotych, a dla pogotowi rodzinnych 7,444. I te podwyżki wejdą w życie od 1 lipca 2025, czyli z mocą wsteczną. Taką uchwałę podjęliśmy na ostatniej sesji Rady Miasta.
Dobrze, pan Krzysztof skomentował to także u nas w wiadomościach, że to jest dobra wiadomość, ta decyzja Rady Miasta, no ale że to jest, że tak, ale że to jest pierwszy krok i będą albo powinny być kolejne, panie Krzysztofie.
Tak, naturalnie. To jest, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest bardzo dobra wiadomość. Co prawda musieliśmy trochę, że tak powiem, przeprowadzić różnych rozmów. Ja też serdecznie dziękuję rodzinom zastępczym, które zgłosiły się do mnie o pomoc w tej sprawie. No i dziękuję też finalnie panu prezydentowi Piotrowi Krzyskowi, z którym rozmawiałem osobiście w tej sprawie, i ta uchwała faktycznie się znalazła w porządku obrad i jest już dzisiaj przegłosowana. Natomiast to jest jeden z elementów, który zrobiliśmy, ale kolejne elementy, które będziemy musieli oczywiście wprowadzać w tym kierunku, żeby zawodowe rodziny zastępcze miały, no krótko mówiąc, żeby lepiej funkcjonowały, żeby to ich funkcjonowanie było bardziej i lepiej dostrzeżone przez władze Szczecina. Jest to plus dzisiaj, że mamy podwyżkę tych wynagrodzeń, bo ja przypomnę, że do tej pory było to 4100 zł brutto dla rodzin zawodowych. W przypadku Opola mamy 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
Przejdę, bo w tej chwili mam przed sobą uchwałę Rady Miasta Opole dotyczącą.
Więc są to duże różnice. Natomiast oczywiście jest to na pewno plus i myślę, że przed nami szeroka dyskusja nad poprawą w ogóle wielu rzeczy pomocy społecznej. Stąd na ostatniej sesji właśnie dopisałem się do komisji pani przewodniczącej, bo jest wiele do zrobienia. Ja cały czas mam kontakt z rodzinami zastępczymi praktycznie non-stop. Wiemy, ile trzeba rzeczy jeszcze poprawić. Natomiast to wszystko przed nami. Mam nadzieję, że ta podwyżka wynagrodzeń wywalczona, bardzo mocno wywalczona. Przypomnę, brałem udział w każdym spotkaniu z rodzinami zastępczymi, z dyrektorem CUS-u.
Ale to nie koniec, panie Krzysztofie, walki,
ale to nie
bo wspomniał
koniec.
Pan
to jest
o tym
początek,
Opolu, także inne miasta.
Zmian.
Za chwilę o Opolu
to jest początek
opowiem.
Zmian.
Ja dam głos teraz pani Ewie, bo trzeba przedstawić państwu ten problem, który jest poważnym problemem, ponieważ brakuje tych zawodowych rodzin zastępczych. Tak. I bardzo wiele dzieci czeka na to i czekają te dzieci w warunkach, w których nie powinny się znajdować. Ja ostatnio czytałem dosyć poważny artykuł na temat tego, ile dzieci i stale przybywa, stale ta liczba jest większa z roku na rok. Dzieci, które po urodzeniu nie mogą być odebrane przez rodziców z różnych powodów, tak? Albo opieka społeczna nie daje takiej możliwości, albo nie chcą być odebrane. I kłopot polega na tym, że te dzieci zdrowe, które nie powinny być już w szpitalu na porodówce czy neonatologii, tam przebywają, ponieważ nie ma kto ich odebrać. Nie ma zawodowych rodzin zastępczych. I uwaga, w skali Polski, nie pamiętam dokładnych liczb, te liczby rosną, ale w tej chwili to jest kilkaset dzieci w tej chwili, dzisiaj przebywa w szpitalach i średni czas właśnie takiego oczekiwania na rodzinę zastępczą to jest około 3 miesięcy.
To prawda, nawet dłuższy. W tej chwili mamy 75 dzieci oczekujących na miejsce w rodzinie zastępczej. Z czego, to są informacje z dnia dzisiejszego po konsultacji z Centrum Usług Społecznych, około 50% dzieci wróci do rodzin biologicznych, czyli powiedzmy, że 35 osób wróci z powrotem do rodzin biologicznych, dlatego że te rodziny w tej chwili przechodzą wszelkiego rodzaju szkolenia, kursy przystosowujące. Czasami są te rodziny nieporadne życiowo, którym trzeba po prostu pomóc. I prawdopodobnie połowa z tych dzieci wróci. Niemniej jednak zostanie około 40 dzieci, które nadal będą potrzebowały tej pieczy zastępczej. My mamy naprawdę bardzo dużo dzieci w pieczy zastępczej obecnie. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale w nieinstytucjonalnej pieczy zastępczej w samym Szczecinie to jest w tej chwili 697 dzieci. W instytucjonalnej 180.
Instytucjonalnej, mówiąc prosto, w rodzinach.
Czyli prywatne domy zastępcze. W rodzinach prywatnych. W, że tak powiem, publicznych instytucjach to jest 180 dzieci. Jeszcze dodatkowo mamy 140 dzieci mieszkających poza Szczecinem, a podlegających tutaj naszemu szczecińskiemu Centrum Usług Społecznych. Także to jest bardzo dużo dzieci, którymi się zajmujemy. I to nie jest tak, że ten temat jest pomijany. Ja przypomnę tylko, że to Komisja Zdrowia wywołała temat pieczy zastępczej, jak również temat podwyżek dla tych rodzin, których nie było.
No nie, pani przewodnicząca, na pewno nie Komisja Zdrowia. To proszę, ja od razu to dementuję. Pani w ogóle nie brała udziału w żadnym spotkaniu z rodzinami zastępczymi, poza jedną komisją. Ja brałem udział co najmniej w 3 takich spotkaniach i absolutnie proszę nie mówić, że to Komisja Zdrowia. Absolutnie, naprawdę, bo to jest mówienie nieprawdy.
Nie muszę się, ja nie będę się z panem kłóciła na antenie i ja nie muszę się...
Chciałem zacząć prywatnie,
tylko na spotkaniach oficjalnych. Dobrze. Z dyrektorem CUS-u i z dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych. No pani tam nie było, ja byłem jedynym radnym, który tam był. Więc to tak dla sprostowania, bo wiadomo, państwo, że sukces ma wielu ojców, natomiast tutaj musimy rozmawiać o tym, że te zmiany trzeba...
Dobrze, ale nie rozmawiamy. Ja mam taką propozycję, żebyśmy nie rozmawiali w tej chwili o ojcach tego sukcesu, tylko o dzieciach. I mam taką propozycję, żeby właśnie odnieść się do tego, co pan Krzysztof Romianowski powiedział jeszcze podczas sesji, że to jest pierwszy krok i konieczne są następne. I pani Ewo, czy pani się z tym zgadza? I teraz uwaga, przechodzę do tego Opola. Mhm. Tutaj w przypadku sprawowania opieki, to czytam z uchwały Rady Miasta Opole. W przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem, tak w dużym skrócie, to jest 5500 zł. W przypadku sprawowania opieki nad dwojgiem dzieci, to jest 7000 zł. Tak, a w przypadku sprawowania opieki nad trojgiem dzieci to jest 8,5 tysiąca złotych. Także to jest 2024 rok. Także paragraf drugi tej uchwały mówi, podnosi się wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego do 8500 zł. Tak, natomiast rodzinny dom dziecka w następujący sposób tutaj podnoszone są te wynagrodzenia. Jeżeli sprawuje opiekę nad 6 dzieci, to uwaga, 13000 zł. Nad 7 dzieci to jest 14,5 tysiąca złotych, nad 8 lub większą liczbą dzieci to jest nie mniej niż 16000 zł. Naprawdę, to jest solidna, moim zdaniem, solidne wynagrodzenie za solidną, ciężką, odpowiedzialną i piękną pracę. Czy to jest kierunek dla Szczecina?
Na pewno tak. Ja tylko zwrócę uwagę, że w tej chwili mówi pan o pogotowiu rodzinnym i wskazuje tutaj kwotę, o ile dobrze pamiętam, 8,5 tysiąca złotych. U nas w tej chwili wynosi to dla pogotowia rodzinnego 7,440. Trochę niżej, ale do tego mamy jeszcze dodatki stażowe, zaczynające się od 5% tej podstawy, które rosną co roku oczywiście. Więc gdybyśmy policzyli to z dodatkami, to pewnie niewiele odbiegamy. Nie mamy takiej gradacji, jak pan przeczytał, jedno dziecko, dwoje dzieci i tak dalej, ale mamy
o
też...
O tę gradację ostatnio panią pytałem właśnie, że to wydaje mi się, że to jednak powinno być uwzględnione, czy to jest opieka nad jednym dzieckiem, nad dwojgiem, trojgiem i tak dalej, ale dobrze. Pani Ewo, czy pani zgadza się z takim zdaniem, że to jest pierwszy krok i należy dążyć do podwyżek? Tak, żeby tych rodzin... Tak? Panie Krzysztofie.
Zdecydowanie się zgadzam.
Panie Krzysztofie, tak? Tak?
To jest też bardzo ważna tutaj dla mnie deklaracja. Natomiast ja, panie redaktorze, powiem tak, że skoro ta uchwała opolska, a ona w mojej ocenie jest uchwałą bardzo taką sprawną, bym powiedział językiem potocznym, więc dlaczego nie skorzystać z doświadczenia naszych koleżanek i kolegów samorządowców z Opola i nie próbować, ja nie mówię, żeby od razu, bo oczywiście wszystko ma jakby swój czas, natomiast żeby spróbować właśnie podobne rozwiązania wdrażać w Szczecinie. I ja myślę, że ta uchwała mogłaby być dobrym przykładem dla nas, jako dla samorządowców, żeby właśnie myśleć w podobnym kierunku, jak to jest w Opolu, bo tam ta gradacja, o której pan mówi, ona jest w mojej ocenie uczciwa. I przede wszystkim jest jakby wystąpieniem do realnych potrzeb danych czy rodzin zastępczych, tych mniejszych, większych, pogotowia opiekuńczego i może właśnie warto pójść w tym kierunku. Ja myślę, że teraz będziemy mieli sporo czasu, żeby o tym dyskutować na Komisji Zdrowia.
Właśnie i teraz o konkretny zapytam. Pierwsza, najbliższa Komisja Zdrowia i dyskusja nad ewentualnym podniesieniem tych wynagrodzeń kiedy?
No, to już pytanie do pani przewodniczącej.
Tak?
Tego jeszcze nie wiem, dlatego że w tej chwili trwają rozmowy z rodzinami zastępczymi i są organizowane spotkania. To oczywiście robi, wykonuje tutaj nasz dawny MOPR. Ja jestem po rozmowie dzisiaj nawet przez telefon. Uzgadniałyśmy też, że oczywiście komisja się w to angażuje. Natomiast chciałabym, żeby na tym pierwszym etapie rodziny nie czuły się skrępowane wyrażaniem swoich potrzeb, tak bym to nazwał.
Dobrze, proszę państwa, musimy kończyć i będziemy wracali do tematu i dopytywali o komisję i o konkretne projekty, pomysły zwiększania systematycznego tych wynagrodzeń.
Trzeba
dla
docenić
zawodowych,
te 2000 podwyżki.
Tak, zawodowych rodzin zastępczych. Aha. Wszyscy to docenili. Tutaj była jednomyślność w Szczecińskiej Radzie Miasta. Dziękuję państwu. Pani Ewa Jasińska, przewodnicząca Komisji do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej. Dziękuję. Pan Krzysztof Romianowski.
Dziękuję.
Członek tej
Dziękuję
komisji,
bardzo.
Radni Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości. Jutro Janusz Wilczyński państwa powita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.